Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje święte słowo, które pozwala nam rozumieć lepiej, pełniej, prawdziwie świat, w którym żyjemy, rozumieć różne aspekty naszego życia, znaleźć odpowiedzi, znaleźć zachętę, znaleźć pociechę, znaleźć posilenie, pouczenie, korektę, aby żyć życiem, które Ciebie wielbi. Prosimy, daj nam uszy do słuchania i daj nam łaskę przyjąć Twe słowo, właściwie je rozumieć, aby żyć w prawdzie Twojego słowa. Mów do nas, kochany Panie, i pomóż nam widzieć szerzej, widzieć pełniej, widzieć lepiej, wyraźniej. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w którego imieniu jesteśmy zgromadzeni i przez którego mamy Twojego Ducha, który uczy nas Twojej prawdy. Amen. Otwórzmy, kochani, Księgę Ezechiela. Wszyscy odnaleźli Księgę Ezechiela, rozdział 18. Przeczytajmy cały ten rozdział. Jahwe skierował do mnie słowo tej treści. Cóż to za przysłowie powtarzacie sobie o ziemi Izraela? Ojcowie jedli kwaśne grona, a ścierpły zęby synów. Na moje życie oświadcza wszechmocny Pan, Jahwe, że już nie będziecie przytaczali tego przysłowia w Izraelu. Otóż każdy człowiek należy do mnie, zarówno ojciec, jak i syn. Obaj są moi. Człowiek, który grzeszy, umrze, lecz ten, który jest sprawiedliwy, przestrzega prawa i sprawiedliwości, nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach, nie kieruje modlitw do bożków, nie kala żony swojego bliźniego, nie współżyje z żoną w czasie jej okresu, nie uciska żadnego człowieka, zwraca dłużnikowi to, co przyjął w zastaw, nie przejmuje bezprawnie niczyjego mienia, potrafi z głodnym podzielić się chlebem i służy okryciem temu, kto go nie ma. Nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek. Powstrzymuje ręce od niegodziwości. Kieruje się prawdą w sądzie między ludźmi. Postępuje według moich ustaw i przestrzega moich zasad słuszności, chcąc w ten sposób działać zgodnie z prawdą. Ten jest sprawiedliwy i będzie żył na pewno, oświadcza wszechmocny Jahwe. Lecz jeśli spłodził syna niepowściągliwego, skorego nawet do przelewu krwi, który niestety popełnił jedną z tych złych rzeczy, mimo że on ich nie popełnił, czyli ojciec, to znaczy, jeśli jego syn brał na wzgórzach udział w ucztach ofiarnych, kalał żonę swojego bliźniego, krzywdził ubogiego i potrzebującego, przejmował bezprawnie cudze mienie, nie zwracał zastawu, modlił się do bożków, czynił rzeczy obrzydliwe, pożyczał na lichwę i ściągał odsetki, to ten jego syn na pewno nie będzie żył. Za wszystkie te obrzydliwości poniesie śmierć. Na niego samego spadnie wina za przelew jego krwi. Lecz jeśli on z kolei spłodziłby syna, który przyglądając się wszystkim grzechom popełnionym przez ojca, sam się od nich odcina, to znaczy nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach, nie kieruje modlitw do bożków domu Izraela, nie kala żony swojego bliźniego, nikogo nie krzywdzi, nie bierze zastawu i nie przejmuje bezprawnie niczyjego mienia, udziela głodnemu chleba, a nagiemu okrycia, nie krzywdzi ubogich, nie pożycza na lichwę, ani nie ściąga odsetek, lecz przestrzega moich praw i trzyma się moich ustaw. Ten nie umrze za winę swojego ojca, ale na pewno będzie żył. Jego ojciec natomiast, ponieważ krzywdził, okradał brata, nie czynił nic dobrego dla swoich rodaków, umrze za swoją winę. Wy jednak pytacie, dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Otóż dlatego, że był posłuszny prawu, postępował sprawiedliwie, stosował wszystkie moje ustawy, więc będzie żył na pewno. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie karę za winę ojca, a ojciec kary za winę syna. Sprawiedliwość posłuży sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Na początku tego rozdziału widzimy pewne powiedzenie, przysłowie powtarzane w ziemi Izraela. Przysłowie brzmiało: ojcowie jedli kwaśne grona, a synom ścierpły zęby. Co to znaczy? To znaczy, że ojcowie nabroili, a synowie musieli ponosić konsekwencje tego, co ojcowie narobili. I zadawali sobie pytanie, gdzie jest w tym sprawiedliwość? To nie my zawiniliśmy, to nasi ojcowie zawinili, a teraz my ponosimy tego konsekwencje. I oto w świetle tego, co oni mówią, Bóg mówi o tym, że już nie będzie takiego przysłowia. Że każdy poniesie karę za swoje własne czyny, za swoje własne winy. Czy rzeczywiście tak to działa? Jak to jest z tym prawem? Oto sam Bóg w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 5 i 6 wierszu powiedział: ja, Jahwe, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach. I to nie tylko na synach. Mówi dalej: karzę winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Zauważcie, w tym fragmencie z Księgi Ezechiela mamy bezbożnego ojca, który ma sprawiedliwego syna. Ten sprawiedliwy syn ma znowu bezbożnego syna. Jak to się ma do tego prawa Bożego, które mówi, że Bóg nawiedza winę ojców na synach do czwartego pokolenia, a błogosławi do tysięcznego pokolenia? Czyli jeśli ojciec był sprawiedliwy, to teraz na tysiąc pokoleń jest zapewnione błogosławieństwo, ale już syn jest niesprawiedliwy. I teraz przez syna przychodzi przekleństwo na 3-4 pokolenia. Czyli to przekleństwo skasowało to błogosławieństwo? Rodzi się kolejny syn, który jest sprawiedliwy. Czyli znowu przychodzi błogosławieństwo na 1000 pokoleń. No ale co z tym przekleństwem, które dopiero co na niego przyszło przez jego ojca? Nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawialiście. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście pomyśleć logicznie, jak to działa, o co w tym chodzi. Dzisiaj mamy w Kościele ekspertów od radzenia sobie z przekleństwami pokoleniowymi, którzy robią różnego rodzaju zaklęcia i różnego rodzaju obrzędy nad wierzącymi, żeby ich uwolnić od przekleństwa pokoleniowego, za winę ich ojców, czy to z tych dosłownych ojców, czy dziadków, czy pradziadków, czy prapradziadków, czy może jeszcze jakichś tam królów Polski, czy nie wiem, innych naszych przodków za piasta kołodzieja, którzy narobili strasznych rzeczy, służyli bałwanom i teraz my żyjemy w przekleństwie tego, co oni narobili. Chciałbym dzisiaj z wami przyjrzeć się kilku takim fragmentom mówiącym o rodzinie, mówiącym o tych właśnie problemach związanych z konsekwencją tego, co robimy i tego, jak to wpływa na nas, na nasze dzieci, na nasze dalsze potomstwo, ile w tym naszej winy, ile w tym winy naszych ojców, jak to w ogóle ogarnąć, jak sobie z tym poradzić. Nie odpowiem na wszystkie pytania. Raczej zadam wiele pytań i zachęcam was, żebyście nad tym pomyśleli. Zachęcam was, byście się nad tym zastanowili, żebyście spróbowali się zmierzyć z tym tematem, ponieważ to ma wielkie konsekwencje dla nas samych, dla naszego zboru, dla wielu zborów. Ponieważ z jednej strony widzimy, że Bóg kładzie odpowiedzialność na rodzicach za to, jak wychowają swoje dzieci, czego będą ich uczyć, jakim będą dla nich przykładem, czy przyprowadzą ich do wiary w prawdziwego Boga. Z drugiej zaś strony widzimy, że każdy człowiek odpowiada za siebie, że nie jesteśmy w stanie przekazać wszystkiego, co chcielibyśmy przekazać, że czasami mimo naszego największego starania, gorącej modlitwy i dobrego przykładu nie zobaczymy błogosławionego owocu. Jeśli wątpicie w to, To dlatego, że chyba jesteście ślepi na to, co się dzieje wokół nas, co się dzieje w kościołach, albo słuchacie tylko tych świadectw, które mówią o zbawieniu całych rodzin i wszystkich wierzących, którzy cudownie się nawracają, bo się opierają na jakiejś obietnicy rzekomej ze Słowa Bożego, tak ją interpretując, żeby to pomagało im w ich wierze i w tym, jak się mają modlić. Ale życie nie jest takie proste. Jest wiele sytuacji, jest wiele przypadków i też spojrzymy na biblijne przypadki, bo możecie powiedzieć, a wiadomo, życie jedno, Biblia drugie. Nie, Biblia nie pokazuje nam jakiegoś wyidealizowanego obrazu. Biblia pokazuje nam bardzo rzeczywisty obraz. Biblia nie jest oderwana od rzeczywistości. I jeśli widzimy jakieś świadectwa w życiu ludzi wierzących, one muszą mieć pokrycie w nauce Słowa Bożego i w świadectwach Słowa Bożego. I tak jest. Biblia nie pokazuje nam tylko jednej strony medalu. Biblia pokazuje nam obie strony medalu. Pokazuje nam te wspaniałe, cudowne, radosne świadectwa działania Bożego i wiary człowieka, ale pokazuje nam też te negatywne przykłady. Pokazuje nam przykłady ludzi, którzy mimo usilnej wiary i modlitwy i starań na tej ziemi nie zobaczyli owoców swojej modlitwy i swoich starań. I takie przysłowie jak te pojawiały się nie tylko wśród Izraelitów. Wielu ludzi głowiło się nad tym i do dzisiaj się głowi. Jaki wpływ mamy na nasze życie, na nasze własne życie, na życie naszych bliskich? Jaki wpływ ma mąż na żonę i żona na męża, rodzice na dzieci, dzieci na rodziców? Wiemy, że ogromny wpływ. Pod każdym względem. Bóg mówi o karaniu synów za winę ojców do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia, tych, którzy go nienawidzą. To jest ciekawy ten dodatek, którzy mnie nienawidzą. Do kogo on się odnosi, ten dodatek? Do ojców czy do synów z drugiego, trzeciego, czwartego pokolenia, którzy Boga nienawidzą? To nie jest jednoznaczne. Nie mogę odpowiedzieć, na pewno to się odnosi do ojców, albo na pewno się odnosi do synów. Biorąc pod uwagę tylko ten wiersz, ale patrząc na całość Słowa Bożego, skłaniam się ku rozumieniu, że ci, którzy nienawidzą, to są ci synowie, z drugiego, trzeciego i czwartego pokolenia. Dlaczego tak myślę? Dlatego właśnie, że w tym fragmencie z Ezechiela mamy bezbożnego ojca i pobożnego syna. I za chwilę znowu mamy bezbożnego syna. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale i 9 wierszu o sprawiedliwym Noe. Nie jest łatwo odmieniać jego imię, więc będę mówił Noe, żeby nie popaść w jakąś dziwną odmianę jego imienia. Czytamy tutaj w 9 wierszu 6 rozdziału, że Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Takie jest świadectwo Boga o Noe. Mąż sprawiedliwy, nieskazitelny wśród swojego pokolenia, chodzi z Bogiem. Według opisu biblijnego stworzenie świata nastąpiło około 4000 lat przed Chrystusem. Od stworzenia do potopu Noego było ile lat? Prawie 1600. Według ścisłej tamtej kalkulacji 1656 lat. Troszeczkę więcej, ponad 600. Czyli około 2344 lata do czasów Chrystusa. Czyli mamy od czasów Noego do Chrystusa 2340 lat. Od czasów Chrystusa do naszych czasów mamy 2020 lat. W sumie mamy ile lat? 4500, z grubsza licząc.
No więcej.
Troszkę więcej, troszkę ponad 4500.
Ale od początku świata czy od Noego?
Od potopu Noego. Czyli mamy 4500 lat od potopu Noego. Noe był ojcem nas wszystkich. Praojcem, tak? Zgadza się? Noe i jego synowie weszli do arki, tak? Jego żona, jego synowie i ich żony. 8 osób w sumie. I od nich wszystkie rasy przyszły. A więc Noe Mąż sprawiedliwy, nieskazitelny, chodził z Bogiem, ma przyobiecane błogosławieństwo do tysiącznego pokolenia. Czy to już się skończyło, czy jeszcze nie było tysiąc pokoleń od Noego? Przyjmując długość pokolenia na 40 lat, od czasów Noego do dzisiaj było tylko 112 pokoleń. Zgadza się? Wierzycie w to? Że jeszcze nie minęło tysiąc... Jak Bóg powiedział do tysiącznego pokolenia, wygląda na to, że Bóg ma na myśli całą ludzkość, do końca ludzkości. Jeśli jest jakiś pobożny człowiek, to wszystkie jego dzieci do końca tego świata, najprawdopodobniej. Chyba, że ten świat będzie trwał jeszcze kilkadziesiąt tysięcy lat, zanim te tysiąc pokoleń przeleci, w co wątpię. Myślę, że zbliżamy się do mety. Tego nie wiemy, ale tak na to wygląda, że jest coraz bliżej końca. A więc zaledwie 112 pokoleń od czasów Noego. Więc biorąc ten fragment z Księgi Mojżeszowej, który mówi, że Bóg błogosławi do tysiącznego pokolenia, można opierając się na tym fragmencie stwierdzić, że wszyscy ludzie, jacy są na ziemi, są pod Bożym błogosławieństwem ze względu na pobożność Noego. No ale po drodze było wielu łotrów. Po drodze było wielu bezbożników, którzy przez swoją bezbożność ściągnęli przekleństwo na siebie, na swoje rodziny, na swoich potomków. Jak to pogodzimy? Jak to łączymy? Co z tego, jak to rozumiemy? Z pewnością widzimy to w życiu codziennym, widzimy to w naszym życiu, widzimy to wokół nas, że to, jak żyjemy, to, jak ludzie żyją, ma wpływ na tych, którzy są wokół nich. I czy uznamy to jako boską zasadę Bożego błogosławieństwa, czy przekleństwa, czy też nie wierząc w to, tak jak wielu ludzi w to nie wierzy, ale zgadza się z tym. Świeccy, psychologowie, psychiatrzy, ludzie światłego umysłu przyznają, że to, w jakim domu się wychowaliśmy, to, jacy byli nasi rodzice, dziadkowie, to, jakich mieliśmy wujków, ciocie, rodzeństwo, wpłynęło na nas, ukształtowało nas. Z pewnością miało to wielki wpływ na nasze życie. Niektórzy idą tak daleko, że czują się ofiarami tego, gdzie się urodzili, w jakim kraju, w jakim systemie, w jakiej rodzinie. I mówią, ja nie jestem temu winny, że taki jestem, że taka jestem. To moi rodzice są winni. To system polityczny jest winny. To poziom gospodarki jest winny. To ktoś inny jest winny, nie ja. Ja jestem tylko ofiarą. Ja nic na to nie mogę poradzić, że taki jestem, że taka jestem. Urodziłem się w takiej rodzinie, z takimi genami, z takim charakterem. To wszystko już przecież dostałem od razu. Więc czemu mnie winić za to, co robię? Dlaczego Bóg wini człowieka, który przecież przychodzi na ten świat grzeszny? Nie dlatego, że zgrzeszył w łonie matki, ale dlatego, że jego pra ojciec Adam zgrzeszył, że jego pra matka zgrzeszyła, Ewa. Wszyscy rodzimy się skalani ich grzechem. Z pokolenia na pokolenie ta skłonność do grzechu, to zepsucie ludzkiej natury jest przekazywane. I człowiek rodzi się z grzesznymi skłonnościami, z grzesznymi pragnieniami. I też moglibyśmy powiedzieć, to Adam zjadł to kwaśne jabłko, a nam zcierpły zęby dzisiaj, po 6000 lat ponad. Ale Bóg mówi, nie mówcie w ten sposób. Mówi, każdy odpowie za siebie. Każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny. Tak, niesiemy bagaż. Tak, jesteśmy dotknięci i w jakiejś mierze, w wielkiej mierze, to skąd pochodzimy, ma na nas wpływ. A jednak Bóg mówi do każdego z nas, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny, że każdy z nas musi stanąć przed wyborem, tak jak dzisiaj Sławek mówił na początku, i musimy podejmować te wybory każdego dnia. Czy pójdziemy w lewo, czy w prawo? Czy obierzemy i będziemy szukać tej dobrej drogi, czy pójdziemy tą złą drogą? Każdy z nas odpowie za siebie, czytamy. Każdy z nas za siebie samego zda sprawę przed Bogiem. Nie będziesz odpowiadał, czy odpowiadała za swojego ojca, za swojego dziadka, za swoich przodków, ale odpowiesz za siebie. Co ty zrobiłeś? W tym stanie, w którym byłeś, tak, w tych problemach, w których się urodziłeś, z tymi różnymi rzeczami, z którymi musiałeś czy musiałaś się zmagać, przez które musiałaś czy musiałeś przejść. Bóg cię nie będzie obwiniał za to, co zrobił twój ojciec, co zrobiła twoja matka. Bóg też nie przyzna ci ich zasług. Jeśli oni byli pobożnymi ludźmi, jeśli oni byli ludźmi modlitwy, starali się iść za Bogiem, a ty tego nie robisz, to nie licz na to, że ich zasługi tobie przypadną w udziale i że jakoś skorzystasz i że jakoś to błogosławieństwo do tysiącznego pokolenia ciebie dotknie i ty z tego będziesz korzystał. Nie. Bóg mówi, każdy zda za siebie sprawę. Ojciec mówi, nie będzie odpowiadał za swojego syna, ani syn nie będzie odpowiadał za ojca. Ale każdy odpowie za siebie samego. Widzimy ten dylemat odpowiedzialności już na samym początku, kiedy Adam i Ewa upadają, kiedy oni grzeszą przeciwko Bogu. Ewa rodzi syna, Kaina. Myśli, że to jest ten obiecany Zbawiciel. Jak uważnie śledzicie to, co tam jest napisane w języku oryginalnym, to wygląda na to, że Ewa mówi, urodziłam Jahwę. Ona myśli, że to przyszedł Jahwe, że to przyszedł ten Zbawiciel, którego Bóg obiecał. Ale okazuje się, że Kain jest mordercą. Że Kain jest ducha złego. Ale Ewa ma też drugiego syna. Ma jeszcze Abla, który okazuje się być chwalcą Boga prawdziwego. Który okazuje się być człowiekiem, który szuka sprawiedliwości. Zobaczcie, mamy pierwszych rodziców, pierwszych dwóch synów. Jeden szuka Boga, pragnie sprawiedliwości, drugi bezbożny. O tak, obaj są religijni, obaj składają Bogu ofiary, ale Bóg patrzy na coś więcej niż tylko to, co na zewnątrz człowiek robi. Bóg widzi coś daleko więcej niż tylko ofiary, które się mu przenosi. Bóg patrzy na serce ofiarującego i Bóg odrzuca ofiarę Kaina, dlatego że jest niegodna. Dlatego, że w jego sercu jest coś, co nie znajduje upodobania u Boga. Dlatego też jego ofiara nie znajduje u niego upodobania. Niektórzy teologowie trzymają się i podkreślają, że tutaj była krwawa ofiara, a tam była niekrwawa ofiara, że tutaj był problem Kaina, ale ja nie sądzę, że w tym był problem Kaina. Ponieważ Bóg, jak rozmawia z Kainem, to nie mówi o tym, że złożył złą ofiarę w sensie jakości czy w sensie tego, co ofiarował. Bóg mówi o tym, co się w jego sercu czai. Mówi o tym, czemu Kain jest poddany, do czego Kain się skłania. W liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale i 4 wierszu, czytamy, że przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę wartościowszą niż Kain. Dzięki czemu Abel otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią, przez tą wiarę, przemawia jeszcze po śmierci. Natomiast w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale i 12 wierszu, czytamy, że Kain wywodził się od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Czytamy, ponieważ jego uczynki były złe, a uczynki jego brata sprawiedliwe. Niektórzy w swej głupocie twierdzą, że Ewa współżyła z wężem i tutaj jest napisane, że Kain pochodził od złego, czyli był potomstwem węża, co jest totalnie absurdalne. Ale ludzie czytając Biblię mają różne absurdalne wnioski i niektórzy czytają po to Biblię, żeby doszukiwać się w nich absurdalnych rzeczy. I jeśli ktoś w ten sposób czyta Biblię, jeśli ktoś w ten sposób wnioskuje, to ciężko jest rozmawiać do czegokolwiek dojść sensownego, ale mam nadzieję, że tutaj nie ma pośród nas takich, którzy by doszukiwali się takich absurdów w Bożym Słowie. Raczej widzimy tutaj jedną rodzinę, Adama i Ewę i ich dwóch synów, wychowywani w tym samym domu, otaczani taką samą opieką, taką samą miłością, taką samą troską, z tym samym poczuciem winy Adama i Ewy po tym, co się stało, z tym całym problemem, który stał się ich udziałem po tym, jak odpadli od Boga. I oto zobaczcie, mamy dwóch synów z tego samego domu, pod tym samym dachem. Nie widzimy tam jakiejś preferencji co do Abla, że rodzice preferowali Abla, a nienawidzili Kaina i go źle karmili i trzymali zamkniętego w komórce i w ogóle znęcali się nad nim i Kain taki się stał, bo no, tak źle go rodzice traktowali. Nie, nic takiego nie widzimy tam. Absolutnie, Biblia ani słowem nie wspomina o czymś takim, więc nie możemy tego domniemywać i dopisywać i domyślać, jak niektórzy, wiecie, dzisiejsi psychologowie i psychiatrzy wymyślają i dopisują rzeczy, które nigdy się nie stały, ale oni już wiedzą, bo widzą jakiś problem i mówią, a to na pewno to i to i to i to. Tu jesteś winny, tu jest to winne, tu jest tamto winne, więc na pewno to taki jest problem. Ale czy tak rzeczywiście jest? Pewnie w niektórych przypadkach mają rację. Pewnie są takie sytuacje. Ale tutaj nie wydaje się, żeby tak było. Tutaj nie mamy żadnych podstaw, żeby takie wnioski wyciągać. Widzimy Kaina i Abla. Jeden otrzymuje świadectwo sprawiedliwego, człowieka wiary. Drugi otrzymuje świadectwo syna diabła, syna złego. Jego uczynki były złe. W jego sercu była zazdrość, nienawiść, która doprowadziła go do morderstwa. Dwa odmienne serca, odmienne charaktery, odmienne podejście do Boga i do Jego sprawiedliwości. Kto był temu winny? Adam i Ewa? Z jednej strony byli, można powiedzieć, to oni byli przyczyną pobożności Abla, a z drugiej strony to oni byli przyczyną bezbożności Kaina. Jak to możliwe, żeby ci sami rodzice byli przyczyną bezbożności jednego i pobożności drugiego? Coś tu nie gra, coś tu się nie trzyma, to jakieś nie ma w tym logiki. Prawdziwą historię dwóch braci, wierzących ludzi z Warszawy. Wychowywani obaj w pobożnym domu. Wierzący rodzice, modlący się, gorliwie służący Bogu, wychowujący ich na chrześcijan. Jeden od małego miał otwarte serce dla Boga. Był chętny chodzić na nabożeństwa, był chętny zaangażować się w to, co dobre. Miał swoje wady, miał swoje potknięcia, miał swoje problemy, ale jego serce lgnęło do Boga, cieszył się Bogiem. Z radością brał udział w tym, co działo się w jego domu, co działo się w zborze. Drugi natomiast od małego miał tendencję ku złemu i to od niego znam to świadectwo, od tego drugiego. Ten drugi mi opowiadał, jak to było. Mówi, zawsze go ciągnęło do świata, zawsze było mu mało. Patrzył na swoich rodziców, na ich skromne życie. I mówi, ja tak nie chcę żyć. Ja chcę być bogaty. Ja chcę mieć wszystko, co ten świat ma do zaoferowania. I tak było. Kiedy tylko dorósł, wyszedł z domu, zaczął zarabiać duże pieniądze w mafii. Poszedł do mafii i miał wszystko. Wszystko, co ten świat ma do zaoferowania. Przez 2 lata, mówi, cieszył się tym wszystkim. Przez 2 lata miał satysfakcję. Ale po 2 latach zaczął się bać. Kiedy widział, jak jego koledzy dostają kulkę w łeb, kiedy widział, jak jeden kolega wydaje drugiego, jak trafiają do więzienia, ale mówi, już nie ma odwrotu dla mnie. Już teraz się nie da cofnąć. Zaszedłem za daleko. Musiał dawać twardziela. Musiał grać w tą grę, której już nie chciał grać. Owszem, jego serce nadal kochało te wszystkie rzeczy, ale był ten strach. Była ta świadomość, że jest złym człowiekiem i się pogrąża coraz bardziej. I w końcu trafili go. Dostał serię z karabinu na ulicy. I leżał na chodniku, krew z niego płynęła i zaczął się modlić. Od lat się nie modlił, ale kiedy uchodzi z ciebie życie, kiedy wiesz, że za chwilę odejdziesz z tego świata, wszystkie inne rzeczy tracą sens. I zaczął się modlić, Boże, ratuj mnie, zmiłuj się nade mną, co ja zrobiłem ze swoim życiem. Zaczął wołać do Boga i Bóg się zlitował i przeżył. Poszywali go, doprowadzili go do takiego stanu, że może w miarę normalnie żyć. Ma tylko blizny po tych kulach, ma troszkę problemów ze zdrowiem. Będzie pamiętał do końca życia. Nawrócił się po latach bezbożności. Pomyślmy o agonii jego rodziców, którzy modlili się, którzy szukali Boga i takiego mieli syna. Pomyślmy o wierzących, którzy ich otaczali. Ilu tam było takich wierzących, którzy razem z nimi się modlili, razem płakali, a ilu było takich wierzących, którzy po cichu, a może za ich plecami, wytykali ich palce i mówili, to musi być coś nie tak z nimi, to musi być ich wina, to z pewnością jakiś tu problem z nimi jest, że mają takiego syna w mafii, Co za wstyd dla zboru, że tacy ludzie z naszego zboru mają syna w mafii. Mamy przykład Izaaka i Rebeki, którzy mają dwóch synów, Ezawa i Jakuba. Jakże odmienni synowie. Ezaw dziki, ulubieniec ojca, bo polował i zawsze coś dobrego przyniósł, jakieś dobre mięso. I tata lubił zjeść to dzikie mięso od Ezawa. A Jakub potulny w domu przy mamie, spokojny, lubiał z mamą być, porozmawiać. Mama lubiła porozmawiać, z kim pogadać, bo Jakub był dobrym w mowie. Jeśli znacie ich historię, to wiecie, jak to wszystko tam się potoczyło, jak Jakub oszukał swojego ojca, jak musiał uciekać z domu, jak później przepraszał swojego brata Ezawa. A jednak Nowy Testament patrzy na tych dwóch i mówi: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Jeszcze przed narodzeniem właściwie tych dwóch Bóg mówi: starszy będzie służył młodszemu. Bóg jeszcze zanim cokolwiek uczynili, wybrał Jakuba, a nie Ezawa. Dziwna to historia. Jak się nad tym zastanowimy, jakiego rodzaju to byli ludzie, co o nich wiemy? Ci sami rodzice, ten sam dom, a takie dwa odmienne egzemplarze. Mamy proroka Samuela, który służy u boku Hellego, który ma synów nieposłusznych, ale Bóg wyraźnie mówi przez Samuela, że Heli źle wychowuje swoich synów, że Heli nie karci swoich synów, kiedy powinien ich karcić. Samuel z drżeniem przekazuje to proroctwo Helemu i mówi mu, że jego synowie zginą jednego dnia w wyniku Bożego gniewu i Bożej kary na jego dom. Ale czy Samuel ma pobożnych synów? Czy synowie Samuela wyrastają na takich pobożnych ludzi, jakim był Samuel? Doczytaliście się? Ci, którzy są w tym zborze od wielu lat, to się doczytali, bo kiedyś żeśmy się temu dokładnie przyglądali. Ale myślę, że wszyscy czytacie tą historię. Przepraszam. I wiecie, że Samuel nie miał pobożnych synów. Synowie Samuela nie poszli w jego ślady. Lud przyszedł do Samuela i mówią: twoi synowie nie wchodzą, nie idą w twoje ślady. Dlatego chcemy króla. A więc Samuel, który takie proroctwo przekazał Heliemu, nie czytamy, żeby zaniedbał swoich synów. Nie czytamy, żeby nie modlił się o swoich synów. On, widzimy, był człowiekiem modlitwy. Modlił się o Saula, modlił się o naród. Był człowiekiem, który słyszał głos Boga, który był blisko Boga. A jednak jego synowie nie idą jego drogą. Okazują się być bezbożnymi ludźmi. Czytając kolejne księgi królewskie, co tam się dzieje? Jeśli chodzi o północne królestwo Izraela, tam jest prosta sytuacja. Tam wszyscy królowie od pierwszego do ostatniego są bezbożni. Nie ma ani jednego pobożnego króla w Izraelu. Wszyscy idą drogą Jeroboama, odstępcy, który ustanowił bożki w Izraelu. I cały Izrael na północy idzie za jego bezbożnością. Oczywiście są tam jednostki. Bóg tam posyła swoich proroków. Są pojedynczy ludzie, którzy służą prawdziwemu Bogu. Ale północne królestwo jest pogrążone w bałwochwalstwie, bezbożności. Wszyscy królowie Izraela otrzymują świadectwo bezbożnych ludzi, którzy tkwią w grzechach Jeroboama. Natomiast na południu jest inna sytuacja. W Judzie mamy mieszankę. Mamy pobożnych królów i bezbożnych królów. I królów, którzy kuleli na dwie nogi. Trochę prawdziwemu Bogu, ale też przymykali oko na bałwochwalstwo, które się działo. Mamy pobożnego Jehoszafata, który ma bezbożnego syna Jehorama, który ma z kolei znowu bezbożnego syna Achazjasza. Potem przychodzi w miarę pobożny Joasz i trzech kolejnych królów, którzy podążają śladami jego pobożności. Ale później znowu pojawia się bezbożny Achaz, który ma syna pobożnego Hiskiasza. Hiskiasz zaś ma strasznie bezbożnego syna Manasesa. Potem Manases ma równie złego syna Amona. I z niego przychodzi ostatni pobożny król Judy, Jozjasz, który znowu ma bezbożnego syna i tamci już do końca czterech bezbożnych królów, aż zostają uprowadzeni do niewoli babilońskiej. I czytając tę historię, mam nadzieję, że zastanawiacie się nad tym, jaki wpływ mieli ci pobożni ojcowie na swoich bezbożnych synów. I jakże to z tych bezbożnych domów Bóg powoływał pobożnych królów. Z pewnością rodzice mają ogromny wpływ na życie i wiarę swoich dzieci. Czy jest to jednak jedyny i decydujący wpływ? Powyższe przykłady wskazują, że sprawa wcale nie jest taka prosta. No tak, bracie, ale ty cały czas tkwisz w Starym Testamencie. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Tutaj już świeci jasne światło i wszystko jest proste. Czyż nie tak? Uwierz ty, a będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Proste, jasne, klarowne. Czy tak jest? Nie jest tak proste. Co się zmienia z przyjściem Księcia Pokoju? Czy szczera, prawdziwa, głęboka wiara w Pana Jezusa, Księcia Pokoju, gwarantuje pokój w rodzinach i zbawczy wpływ na dzieci i kolejne pokolenia? Słyszymy takie cudowne świadectwa nawracających się całych rodzin i nieraz całych pokoleń. Słyszałem takie świadectwa. Braci, którzy mówią, ja już jestem czwartym pastorem z mojej rodziny. Mój ojciec był pastorem, mój dziadek był pastorem i mój pradziadek był pastorem. Są takie świadectwa, że to błogosławieństwo przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ale czy to są wszystkie świadectwa, jakie mamy w Kościele? Czy my mamy takie świadectwa? Ilu z nas ma takie świadectwa? Czy to znaczy, że nie jesteśmy ludźmi takiej wiary jak tamci? Gdybyśmy byli takiej wiary, to byśmy też mieli takie świadectwo? Czy na świadectwach, bracia i siostry, mamy budować naszą wiarę i nasze przekonania o zbawieniu całych naszych rodzin? Ile mamy świadectw rozbitych rodzin wierzących, tragicznego losu dzieci pochodzących z głęboko wierzących domów? Czy może nie słyszymy takich świadectw? Czy może zatykamy nasze uszy i nie chcemy tego słyszeć, bo to burzy naszą wiarę? Ale taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Możemy jej zaprzeczać, możemy udawać, że jej nie ma, ale wtedy nie jesteśmy ludźmi, którzy żyją w prawdzie. Wtedy żyjemy w jakiejś fantazji. Nasza wiara jest fantazją. Co robimy z tymi świadectwami? Czy je zdyskredytujemy? Czy może obarczymy winą za niewiarę dzieci, ich rodziców? A za niewiarę mężów obarczymy ich żony? A za niewiarę żon obarczymy mężów? Bo przecież jest napisane, żony, bądźcie uległe swoim mężom, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Czyli opierając się na tym wierszu, moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli kobieta prowadzi czyste, bogobojne życie, to na pewno mąż, ujrzawszy takie życie, uwierzy. Nawet nie musi mu słowa powiedzieć. Czy tak? Czy tak będziemy oceniać nasze siostry, które mają niewierzących mężów? Co mówi Pan Jezus? Czy Pan Jezus obiecuje zbawienie całych rodzin, pokój w rodzinach? Pan Jezus mówi w Mateusza 10 rozdziale i 21 wierszu, a wyda na śmierć brat brata, a ojciec wyda na śmierć syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. Dalej w tej samej Ewangelii w 34 wierszu mówi, nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem. Pan Jezus to mówi. Pan Jezus mówi, przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, mówi Pan Jezus, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, mówi Jezus, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. W takim kontekście Jezus mówi o braniu swojego krzyża, w kontekście konfliktów w rodzinie, w kontekście wyborów, przed jakimi stajemy, gdy musimy iść za Jezusem i to będzie odbierane negatywnie w naszych rodzinach. Będzie postrzegane jako zaniedbywanie naszych rodzin. Będzie postrzegane jako nieokazywanie im tego, co oni chcą. Czy też niezapewnianie im tego, czego pragną. Tak jak w przypadku tego brata, o którym mówiłem, który patrzył na swoich skromnych rodziców i mówi, gdyby oni nie byli wierzący, gdyby kradli tak jak wszyscy wokół, gdyby kombinowali, to byśmy nam się lepiej żyło. A tak musimy biedę klepać. Co to za wiara, co to za Bóg? Nie chcę takiego Boga. Nie chcę takiego Jezusa, dla którego trzeba się wyrzekać, dla którego trzeba pobożnie żyć i nie można kombinować, nie można kręcić, nie można kraść. Ile mamy przypadków, gdy te słowa się spełniają, gdzie jest poróżnienie między synem a ojcem, między matką a córką, między synową, teściową. Ile mamy takich historii w Kościele? Ile rozbitych, podzielonych rodzin z powodu wiary małżonków czy rodziców w Pana Jezusa? Ostatnio dzwoni do mnie brat, który nawrócił się 11 miesięcy temu, w grudniu zeszłego roku. I mówi, od tamtej pory, mówi, żona nie chce ze mną żyć, nie chce ze mną rozmawiać, mieszka w osobnym pokoju, chce mieć odrębne konto, wszystko mówi odrębnie, wszystko się po prostu rozbiło w naszym domu. I tak żyje, tak cierpi, starając się iść za Jezusem. Mówi, do tej pory byliśmy w miarę zgodnym małżeństwem, wszystko dobrze się układało. Ale gdy uwierzyłem w Jezusa, gdy zacząłem czytać Boże Słowo, nasz dom został podzielony. Co mam robić, bracie? Czy mogę ją zostawić i wziąć sobie drugą, która będzie mnie kochała i z którą będę mógł tworzyć jeden dom? Widzicie, ludzie szukają prostych rozwiązań, szukają prostych odpowiedzi, prostego szablonu, w którym się życie zmieści. Strzeżmy się tego, bracia, siostry. Szablonowego patrzenia na ludzi, szablonowego oceniania sytuacji. Jezus mówi, nie sądźcie z pozoru, ale sprawiedliwie sądźcie. Wielu chrześcijan kurczowo trzyma się błędnej interpretacji obiedanej strażnikowi więzienia w Filipii. Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, ty i twój dom. Rozważaliśmy to jakiś czas temu szczegółowo, więc nie będę tego powtarzał, bo nie mamy już na to czasu. Ale króciutko tylko powiem. Ta obietnica nie jest obietnicą zbawienia całej rodziny. Ta obietnica jest obietnicą zbawienia każdego, kto uwierzy. Paweł mówi do tego człowieka, uwierz w Pana Jezusa, a ty będziesz zbawiony. I dodaje, ty i twój dom. Czyli jeśli twój dom uwierzy, to też będzie zbawiony. I dalej czytamy, że Paweł przekazuje słowo wszystkim jego domownikom i oni wierzą. Przyjmują słowo, zostają ochrzczeni. I mamy cudowne świadectwo nawrócenia całego domu. I są takie świadectwa, chwała Bogu, że nieraz jednego dnia, jednej nocy cała rodzina przyjdzie do wiary. Ale ile jest takich świadectw? Jest też wiele innych świadectw, gdzie przez lata ten bój toczy się, prawda? Że przez lata ludzie modlą się, żyją w rozdźwięku, żyją w tragediach rodzinnych. I dzięki Bogu w końcu się nawróci. Mąż, czy żona, czy dzieci. Chwała Bogu. Nawet jeśli to jest po latach, chwała Bogu, kiedy się nawracają. Ale ten wiersz nie daje nikomu gwarancji, że wszyscy się nawrócą, jak ty uwierzysz. I mamy wiele świadectw, bracia i siostry. Nie oszukujmy się. Biblia pokazuje takie świadectwa i życie pokazuje takie świadectwa. Więc nie twórzmy błędnej wiary na uchwyceniu się tego wiersza wyrwanego z kontekstu i sklejonego w taki sposób, żeby nam to pasowało, żeby to naszą wiarę podtrzymywało, żebyśmy się mieli czego trzymać, żebyśmy mieli co wyznawać i mieli się o co modlić. Nie róbmy tego. Módlmy się oczywiście o nasze rodziny. Wierzmy, że Bóg może ich zbawić, bo On jest Zbawicielem każdego człowieka i On chce, aby wszyscy byli zbawieni. Nie traćmy tej wiary. Módlmy się, ale nie opierajmy jej na błędnej interpretacji. Nie róbmy tego. Chodźmy w prawdzie. Piotr, mówiąc do żon, że mogą pozyskać swoich mężów swoim pobożnym życiem, nie daje gwarancji, że wszystkich pozyskają, wszystkie żony. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 7 rozdziale mówi o sytuacjach, gdzie jedna ze stron chce odejść. Mówi o niewierzącym mężu czy niewierzącej żonie, która chce opuścić wierzącego. I Paweł mówi, jeżeli niewierzący mąż chce odejść, niech odejdzie. Brat czy siostra nie są w tych przypadkach zniewoleni. Bóg przecież powołał was do życia w pokoju. I zadaje pytanie, bo skąd wiesz, żono, że zbawisz swego męża? Skąd wiesz, mężu, że zbawisz swoją żonę? Dlatego, że w Filipii wszyscy się nawrócili? Na tym mieli się opierać? Na tym świadectwie, które mamy w Dziejach Apostolskich o nawróceniu strażnika więzienia, to jest obietnica dla wszystkich, uniwersalna, która działa w każdym czasie, w każdym miejscu dla wszystkich. Gdyby tak było, Paweł nie zadawałby takich pytań. Paweł nie dawałby im takich rad, mówiąc, że jeżeli niewierzący chce odejść, to może to uczynić. I że brat czy siostra nie są niewolniczo związani, żeby teraz trzymać ich i iść za nimi na koniec świata. kiedy tamci chcą żyć w bezbożności. Są takie sytuacje, są takie tragedie. Mamy braci i siostry, którzy żyją w takich sytuacji. W naszej społeczności są bracia i siostry, których małżeństwa zostały rozbite, dlatego że wierzą w Jezusa. I my musimy otaczać ich modlitwą, miłością, wsparciem. Nie pozwolić, by w naszych sercach jakikolwiek osąd się pojawił, chyba że ewidentnie prowadzą złe życie. Chyba że ewidentnie są przyczyną tego, że mąż czy żona nie chce się nawrócić, bo takie przypadki niestety też są. Że wierzący ludzie są przeszkodą dla swoich niewierzących współmałżonków czy członków rodziny, by się nawrócili. Są takie przypadki smutne. Niestety, trzeba to powiedzieć, że też są takie. Ale teraz wrzucić wszystkich do jednego worka, wszystkich oceniać tą samą miarą, to jest wielkie zło. To jest wielka krzywda. I tego nie czyńmy. Nie ważmy się. Pozostaje najtrudniejsza dla mnie kwestia, którą tylko w świetle tego, co powiedziałem, chcę zasygnalizować dzisiaj, bo już czas, myślę, jest taki, by kończyć. W świetle tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy, w świetle złożoności tego problemu, jak podchodzimy do kwestii starszych w zborze? Jak mamy odnieść się do słów apostoła Pawła, które kieruje do Tymoteusza, które kieruje do Tytusa, mówiąc o kwalifikacjach starszych zboru? Wiecie, że jedną z tych kwalifikacji jest trzymanie dzieci w posłuszeństwie, właściwe kierowanie swoim domem. Jak w świetle tego oceniać braci starszych, którzy nie mają idealnych domów, których dzieci nie ma na nabożeństwa? Paweł nie mówi, że mają przyprowadzać dzieci na nabożeństwo, jak niektórzy twierdzą. Tutaj nie ma takiego zalecenia, że starsi muszą mieć dzieci w zborze. Co prawda w tym liście do Tytusa jest wyrażenie, które mówi, który ma dzieci wierne albo wierzące. Niektórzy w ten sposób to rozumieją, ale cały kontekst tego fragmentu z listu do Tytusa z pierwszego rozdziału mówi, że to są dzieci, które są, nie są samowolne. To nie są dzieci, które są niekarne, które są pod zarzutami jakiegoś hulaszczego życia. A więc w tym kontekście raczej Paweł mówi o ich niewierności temu, co prezentują ich ojcowie. Ale jest to dylemat, jest to problem. Jak to ocenić? Jak to zweryfikować? Na jakim etapie? Czy tylko na etapie mianowania starszych? Czy na każdym etapie, gdy dzieci są małe? Do którego roku? Do 11 roku życia? Do 13 roku życia? Do kiedy ojciec i matka mają wpływ, realny wpływ dzisiaj na swoje dzieci? Gdy dziecko ma 20 lat, czy dalej jest ojciec odpowiedzialny, matka za to, jak syn czy córka się prowadzą? Jak długo jesteśmy odpowiedzialni? Gdy mają 40 lat, 50 lat, czy nadal jesteśmy odpowiedzialni? Czy nadal ich życie jest świadectwem o tym, jakie było nasze życie? Czy raczej Paweł mówi o spełnieniu obowiązków, które ciążą na ojcu, na matce? Tutaj oczywiście mówimy o starszych, więc mówimy o ojcach. Czy był ojcem, który trzymał porządek, który starał się trzymać dyscyplinę, który starał się wychowywać dziecko w pobożności? To są trudne pytania. Ja się z nimi zmagam. Wiem, że niektórzy z was się mogą z nimi zmagać. I chciałbym, żebyśmy o tym mogli uczciwie rozmawiać. Nie gdzieś za plecami, ale jeśli chcemy rozmawiać, to rozmawiajmy o nich otwarcie. Nie w jakichś półsłówkach, nie w jakichś niedomówieniach, ale otwarcie. A przede wszystkim módlmy się o siebie, kochani bracia, siostry. O nasze rodziny, o nasze domy. Nie ustawajmy w walce i w modlitwie. O nasze dzieci, naszych rodziców, krewnych. Nośmy brzemiona jedni drugich, szczególnie tych, którzy są w trudnych rodzinnych sytuacjach. Jak wiecie, nasza sytuacja jest trudna. Mówimy o tym otwarcie, niczego tu nie ukrywamy przed wami. Kiedy dzieci były małe, wspólnie się modliliśmy, czytaliśmy Słowo Boże w domu, prowadziliśmy je do zboru. Ale przyszedł czas, kiedy widzieliśmy, że to nie przynosi dobrego skutku, kiedy coraz bardziej się buntowały, kiedy coraz bardziej negowały to, o czym mówiliśmy, kiedy robili sobie żarty z braci, sióstr, z tego, co się działo na nabożeństwie. Czy nadal mieliśmy ich przymuszać, żeby przychodzili tutaj i spali, i ziewali, i sobie żarty robili? Czy to jest droga do ich zbawienia? To jest trudne, jest dla mnie bardzo trudne, jest dla mnie bardzo bolesne. I nie chcę, żebyście nad mną się użalali. Chcę, żebyście się modlili o mnie, o nasz dom, naszą rodzinę, o Adama, jego syna. Jego córka, chwała Bogu, jest zbawiona, wierzy. A ale jego syn nadal jeszcze dryfuje. Co teraz z tym zrobić? Gdybyśmy mieli tutaj brata czy braci, którzy spełnialiby wszystkie te kwalifikacje, o których Paweł mówi w liście do Tymoteusza i do Tytusa, ja myślę, żebym im przekazał starszeństwo. Ale nie mamy takich braci, póki co, którzy by spełniali wszystkie te kwalifikacje. Każdy z nas ma jakiś brak w tej mierze. Czy jest to nasza wina? Czy my zawiniliśmy? Czy my jesteśmy temu winni? Jeśli chcecie sądzić, ci, którzy chcą, sądźcie sprawiedliwie, dowiedzcie się więcej. Mówię o tym dlatego, że są tacy, którzy osądzają mnie, osądzają Adama, za naszymi plecami. I to jest przykre, to jest bolesne. Nie znają masy szczegółów, nie wiedzą o wielu rzeczach, ale mają swój święty szablon, w którym my się nie mieścimy. Ja się nie boję być poddany waszemu sądowi. Wręcz oczekuję tego, że będziecie przyglądać się mojemu życiu, mojemu domowi. Będziecie wyciągać właściwe wnioski. Chciałbym, żebyśmy, jeśli chcemy dotykać jakichś takich spraw, naprawdę bracia, siostry, czynili to we właściwy sposób. Patrząc sobie w oczy, mówiąc prawdę w miłości, siadając przy Bożym Słowie, modląc się, rozważając te rzeczy. Ja naprawdę nie trzymam się kurczowo żadnej posady. To mnie tylko wiele kosztuje, co robię, ale nie wyobrażam sobie innego życia. Biada mi, jeśli bym nie robił tego, co robię. Takie mam przekonanie. Ale tak jak mówię, szczerze przed Bogiem, gdyby byli starsi bracia tutaj, którzy by spełniali wszystkie te warunki, z radością przekażemy im starszeństwo. Módlcie się, bracia, siostry. Naprawdę, jeżeli chcecie, rozmawiajmy o tym, módlmy się, ale czyńmy to we właściwy sposób, w godny sposób, żeby było to dla nas błogosławieństwem, żebyśmy mogli iść do przodu w tym, do czego Bóg nas powołał, mimo tych różnych ran, które mamy, mimo tych różnych problemów, z którymi się zmagamy, mimo całej naszej ludzkiej niedoskonałości. Bóg nas wierzy powołał do tego Kościoła, uczynił nas częścią swojego ciała, braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. I tak się godnie zachowujmy, otwarcie mówmy sobie prawdę w miłości. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które jakże prawdziwie pokazuje nam rzeczywistość. Jakże prawdziwie przedstawia nam opłakany stan upadłego człowieka, upadłej ludzkości, pełnej tragicznego owocu grzechu. Panie, i my jesteśmy wpośród tego. Nie pochodzimy z idealnych domów, z idealnych rodzin. Każdy z nas dźwiga jakieś jarzmo, jakiś ciężar niedoskonałości naszych rodzinnych domów. Być może jakiejś dalszej przeszłości naszej rodziny. Dziękujemy, że w Jezusie Chrystusie mamy darowane nowe życie. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I w tym duchowym sensie my, którzy byliśmy gniewni, którzy byliśmy dziećmi diabła, w Jezusie Chrystusie zostaliśmy uczynieni dziećmi Boga. Nasze grzechy przebaczone, nasze długi zmazane, nasze serca przemienione, nowe życie. A jednak wciąż jesteśmy w tym ciele, wciąż jesteśmy w tych ziemskich relacjach, wciąż jesteśmy w wielu rzeczach dotykani, obciążeni i zmagamy się z niedoskonałościami, które oglądamy w naszym własnym życiu i w życiu naszych rodzin. I Panie, chcemy prosić Ciebie, byś pomógł nam właściwie do tego wszystkiego podchodzić, byś pomógł nam modlić się do Ciebie, wspierać jedni drugich, nosić brzemiona jedni drugich i wypełniać wolę Twoją. Nie chcemy, Panie, obchodzić Twojej woli, nie chcemy sobie tłumaczyć i przeinaczać Twojego słowa, żeby pasowało do naszej sytuacji, ale w świetle tego, gdzie jesteśmy, prosimy, byś pomógł nam właściwie rozumieć i trzymać się prawdy Twojego słowa. Mów do nas, kochany Boże, i pomóż nam, i prowadź nas, i strzeż nas od wszelkich złych rzeczy, złych praktyk, złego zachowania. Pomóż nam, Panie, wielbić Ciebie w tej społeczności, w naszej wzajemnej miłości, w naszym wspieraniu jedni drugich, w tym duchowym boju, który toczymy. Prosimy, kochany Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.